Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Dajcie. Chciałbym dzielić się takim słowem, które mówi, do czego podobne jest Królestwo Niebios. I wiecie, w ten czwartkowy wieczór, gdy przyszliście tutaj, aby dzisiaj słuchać Słowa Bożego, wierzę, że przychodzicie tacy spragnieni tego pocieszenia u stóp Jezusa i ja się modlę, czy kiedy przygotowuję Słowo, aby Bóg dał mi zawsze taką zdolność przekazania tego, co On sam chce przez swe słowo przekazać. Tego, co Pan uważa za ważne, życiowe i niezbędne. I chciałbym, byśmy dzisiaj spojrzeli na to, co często ucieka naszej uwadze, co często przepuścimy, patrząc na podobieństwa, które wypowiada Jezus. Jakby tylko to, co na pierwszej linii widzimy, a potem przyzwyczajamy się, że znamy tekst, chociaż tekstu wcale do końca nie znamy. I oczywiście ja nie próbuję teraz stanąć tu przed wami i powiedzieć, teraz ja tu stoję, który zna tekst, ja wam pokażę. Nie, wierzę, że to Pan Bóg daje nam pewne objawienie. Po prostu chcę z wami razem Słowo Boże studiować. Podobne jest Królestwo Niebios. Do czego? Jakie ono jest? Co Pan Jezus używa? Dzisiaj chciałbym skupić się na kilku Jego przykładach, ale wcześniej w tym samym rozdziale uderzył mnie pewien werset. 36 werset 13 rozdziału Ewangelii Mateusza. Jest tu napisane, wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie, jego mówiąc, wyłóż nam podobieństwo konkolu na roli. I jakby zawsze zwracałem słowa na to, wyłóż nam podobieństwo. I Jezus im wykładał, co znaczy konkol, co znaczy rola, co znaczy to, co znaczy tamto. Dzisiaj w ogóle z tego fragmentu nie będę usługiwał, ale chciałem zwrócić waszą uwagę na coś, co uczniowie zrobili. Wtedy rozpuścił lud i poszedł gdzie? Do domu. Skończyło się. Było kazanie, było nabożeństwo, można by powiedzieć. Mieli fajny czas. Ktoś stał, powiedział, że koniec i większość sobie poszła. Ale byli tacy, którzy postanowili, że nie pójdą. Że to jest za mało, że interesuje ich coś więcej. To nie byli ci, którzy nerwowo dreptają, mówią, Jezu, ty dzisiaj za długo mówiłeś. Już starczy, ja mogę znieść tylko 20 minut mówienia. To byli ci, którzy czuli, to nie wszystko. Coś więcej chcemy. I kiedy wszyscy poszli do domu, to uczniowie przystąpili do Niego i chcieli nadal na ten temat rozmawiać. Lud poszedł do domu, ale byli tacy, którym się po prostu nie szło tak do domu. Ich dom, nie wiadomo gdzie był, ich domem, ich nadzieją był Jezus. Oni po kazaniu do domu nie szli. To ci, co nie zadowalali się tym, że byli na kazaniu, chcieli coś więcej i czuli, że w tym słowie coś więcej jest. Było coś, co chwytało ich marzenia. Było coś, co sprawiało, że wierzyli, że społeczność z Jezusem to jest coś więcej niż religijne zgromadzenie, gdzie Jezus mówi, wszyscy przytakują, ewentualnie trochę porozmawiają. Oni wierzyli, że coś tam jest, że za tym jest jeszcze więcej do odkrycia. Było coś, co chwytało ich marzenia, wyobraźnie, coś, co sprawiło, że szli za Nim. A wielu z nich później, kiedy historię Kościoła byśmy badali, aż na śmierć. Myślę, że w nich było to coś, co jest w niektórych z was. Że jest coś więcej. To, co widzę, to za mało. Chcę Ciebie poznać więcej, Panie Jezu. Chcę Ciebie znać bardziej, Panie Jezu. I niezwykłe jest dla znudzonego człowieka naszych czasów, że przebywając przez cały dzień z Jezusem, uczniowie nawet w domu nie dawali mu odpocząć, ale chcieli słuchać o Królestwie Bożym. I to fakt. Często 13 rozdział Ewangelii Mateusza bywa kojarzony z przypowieścią o siewcy. Jakby mniej tutaj, w tym 13 rozdziale, zauważa się przypowieść, o której ja chciałbym dzisiaj powiedzieć. Czy przypowieści, bo to jest kilka. o których ja chciałbym dziś powiedzieć. Otwórzcie wasze Biblię, albo możecie sobie przeczytać tego, co się tu wyświetla, na Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, od 44 do 51 wersetu. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dalej. Podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej. Podobne jest Królestwo Niebios do sieci zapuszczonej w morze i zgarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą, gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy, dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak. A my? Czy zrozumieliśmy to wszystko? Oni odpowiedzieli tak. Teraz rozumiemy. Czy zrozumieliśmy to, o czym mówił Jezus? Chciałbym zwrócić naszą uwagę na myśli i wnioski, które nasuwają się wraz z tymi wersetami dla zastosowania w naszym duchowym życiu, w tym, jakimi wierzącymi jesteśmy. Jako że mamy dzisiaj czwartek, a czwartek jest dniem, kiedy w naszym zborze mamy nauczanie słowa, chciałbym, byśmy się czegoś dzisiaj nauczyli. Chciałbym, byśmy rozpatrzyli ten skarb, byśmy pomyśleli o tym skarbie jako coś, co jest Pana Jezusa, ale i nasze. Jako coś, co znalazł Jezus, ale i my znajdujemy. Coś, co jest ważne w dniach, w których żyjemy i dniach, które nadchodzą. Wiecie, jeszcze niedawno cały świat udawał, że ich strasznie interesuje betlejemski żłób i narodzenie Pana Jezusa. Za niedługo wszyscy będą mówić o zmartwychwstaniu. I tak sobie ten religijny kalendarz kręci się. Ja myślę, że dla miłośników Słowa Bożego jest ważne, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia, co Pan Bóg ma nam do przekazania, w jaki sposób Bóg chce zmieniać nasze życie. W rzeczywistości chcę wam powiedzieć, pośród, myślę, że wielu denominacji kościołów na tym świecie, tylko nieliczni ludzie naprawdę chcą zrozumieć to, co mówi Jezus. Ci, którzy chcą pojąć, chcą zostać trochę dłużej niż na ogólnym zgromadzeniu. Chcą przebywać z Panem cały czas. Nigdy nie odważyłbym się powiedzieć z kazalnicy, że nasz Kościół to jest jedyny Kościół, który ma rację, wszyscy inni błądzą, tylko my nie błądzimy. Nigdy bym się nie odważył mieć się za kogoś, kto ma jedyną rację. Ale z drugiej strony ważne jest, byśmy byli ludźmi, którzy głęboko badają Słowo Boże i byśmy byli przekonani, że wiemy, na czym budujemy naszą wiarę. Amen? Nie wystarczy powiedzieć tylko, wiesz, no może się mylimy. Badajmy Słowo, uczmy się z Niego, prośmy Ducha Świętego, by nas pouczał, byśmy potrafili przyjąć nauki Pana Jezusa. Nasze chrześcijaństwo, chcę byście mnie słyszeli, musi być świadome. Świadome. Wiecie, co to jest świadomy? Jest różnica między świadomym, a tym, co zemdlał. Jak stoję przed wami i patrzę na was i potrafię mówić, to jestem świadomy. Wiem, że tu siedzi taki, 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 taki. Ale jeżeli padnę nagle i będę leżał, to jestem nieprzytomny. Nasze chrześcijaństwo musi być świadome, odżywione poznaniem ze Słowa Bożego. Często to chrześcijaństwo dzisiejszych czasów, czy to tak zwane uchodzenie za Jezusem, jest takim chrześcijaństwem domyślnym. Bardzo wielu ludzi nie wie dzisiaj, czy właściwie Biblia mówi coś na ten temat, czy nie mówi na ten temat, czy inny. Niektórzy myślą, że jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, to jest werset biblijny. No bo tak właściwie to nie wiedzą, czy to tak pisze, czy tak nie pisze. Takie domyślne. A Jezus chce, byśmy bardzo jasno mieli poznanie. Ale patrząc na nas tekst dzisiaj. Jezus dwa razy mówi o skarbie. Zwróćcie uwagę, że o skarbie jest powiedziane dwa razy. Pierwsze dwa wersety mówią dwa razy o skarbie. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu. Jest człowiek, który go znalazł, ukrył, uradował się, odchodzi, sprzedaje wszystko, co ma, kupuje rolę i zaraz znowu jest powiedziane o skarbie. Podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, to też jest skarb, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Bardzo podobne zachowanie. Dla Pana Jezusa realność i prawda Królestwa Bożego były bezsprzecznie skarbem. Wiecie, wielu z nas rozumie to dopiero wtedy, kiedy jesteśmy już tak zbici przez świat, że po raz pierwszy oddechniemy takim odpoczynkiem Królestwa Bożego. Czasami widziałem ludzi, którzy poznali Jezusa w najciemniejszych chwilach swojego życia, w najtrudniejszych momentach, jakie im przyszło doświadczyć. I kiedy Jezus się przybliżył, kiedy ich modlitwa po raz pierwszy w życiu była realna, prawdziwa, mówili, jaki ja mam pokój. Jakbym coś dostał, chociaż w kieszeniach nie przybyło. Jakby coś się stało, bo rzeczywiście się działo. Dla Jezusa Królestwo Boże to był największy skarb. Gdy utracimy radość, gdy upadamy i przestajemy cieszyć się Bogiem, tracimy skarb, którym jest Jego obecność, realność Królestwa Bożego. Najpierw jest mowa o skarbie, potem o perle. Jednak uderza wielkie podobieństwo między nimi. Dlaczego ludzie lubią słuchać o skarbie? Wiecie, Jezus wiedział, jak do ludzi mówić. Jak Jezus coś ludziom opowiadał, oni od razu to widzieli. Gdyby w tamtych czasach Jezus powiedział, wszedł facet do salonu dealerskiego Mercedesa, większość ludzi by stała i mówiła, może któregoś dnia zrozumiemy, co on mówi. Na razie nie wiemy, bo nie było Mercedesów. Ale Jezus mówił w taki sposób, który mogli go rozumieć ludzie, którzy go słuchali. Jak mówił, wyszedł siewca, aby siać, to stojący wokół ludzi nie musieli mówić, a przepraszam, a kto to jest siewca? Oni wiedzieli, oni byli tymi siewcami, oni tym żyli. Kiedy mówi, jeśli osioł komuś z was padnie do studni, wiedzieli, co to jest studnia, wiedzieli, co to jest osioł. Wiedzieli, jaką wartość ma osioł. Jezus mówił tak, że rozumieli. A teraz mówi o skarbie. Kiedy się mówi o skarbie, ludzie zaczynają słuchać. Ludzi interesuje tylko realny skarb. Ludzi nie interesuje teoretyczny skarb. Jak skarb, a jak skarb, to wszystko się zmienia. Kiedy znajdzie się skarb, to wszystko się zmienia. Każdy z was, kto lubi klasykę literatury, słyszał o takiej opowieści hrabia Monte Cristo. Słyszał ktoś z was o tym? Wszystko w jego życiu zmienił skarb. Gdyby nie skarb, hrabia Monte Cristo nie byłby hrabią, skończyłby w więzieniu. Ale skarb zmienił wszystko. Kiedy ludzie słyszą o skarbach, to dlatego, że skarby zmieniają wszystko. I Jezus mówił, podobne jest Królestwo Niebios do skarbu. Kiedy naprawdę znajdziesz Królestwo Niebios, naprawdę się zmieni twoje życie. Dla Jezusa to było prawdziwe. Kiedy tą perłę znajdziesz, to naprawdę będziesz bogaty. I to ludzie się umieli utożsamiać z opowieścią o skarbie, bo każdy chce znaleźć skarb. Bo on zmienia życie, a Jezus wiedział, że oni potrzebują zmiany życia. I dlatego przedstawił im, że Królestwo Boże zmienia życie, jest skarbem. Ludzie mówią, o gdybym znalazł skrzynię złota. Pomyśl, no co byś zrobił, gdy jutro patrzysz na konto, a tam 100 milionów koron. Nie wierzę, że ktoś by przyszedł do zboru, rozpłakałby się, pomóżcie, słuchajcie. Mam 100 milionów koron, ja nie wiem, co mam zrobić. Biznesmen się martwi, urząd skarbowy. Ludzie się martwią różne rzeczy. Także tylko kłopotów by było więcej, tak? Wiemy, co zrobić ze skarbem. Ludzie, o, gdybym miał skarb. Czy Królestwo Boże może być takim skarbem? Wiecie, bo Królestwo Boże według Jezusa to nie było coś takiego, jak czasami ludzie przedstawiają na swoich świadectwach. Dla Jezusa Królestwo Boże to nie było coś takiego, że wiecie, żył człowiek, cieszył się życiem, dobrze mu było, no i znalazł Królestwo Boże i skończyło się. Zauważyliście, czasami w kościele, gdzie nie poucza się ludzi, jak się mówi świadectwo, to świadectwa tak wyglądają. Czyli ja zawsze, kiedy uczę ludzi, jak mówić świadectwo w kościele, to mówię, że po pierwsze świadectwo powinno trwać najwyżej 5 minut. Bo świadectwo to nie jest wykład Słowa Bożego. To jest świadectwo. Po drugie, w świadectwie powinniśmy unikać pewnego błędu. A często ten błąd polega na tym, że człowiek wychodzi i mówi: miałem kobiety, piłem wódkę, miałem 3 Mercedesy, życie, mówię wam. A potem poznałem Jezusa. No i teraz jestem tu. Właściwie wypadałoby bardziej mu zazdrościć kobiet i wódki. Bo jak to mówił, miał większe oczy. Wiecie, o czym mówię? Dla Jezusa Królestwo Boże to nie było coś takiego. Dla Jezusa Królestwo Boże było tym, czym jest w świadectwach ludzi, którzy naprawdę pod krzyżem Golgoty Jezusa spotkali. I mówią: zanim poznałem Jezusa, niosłem z sobą krzywdę, egoizm i zniszczenie. Zanim poznałem Jezusa, ludzie przeze mnie płakali. Ale kiedy Jezus przyszedł w moje życie, świat wokół mnie doświadczył duchowej wiosny. Minęła duchowa zima, minęła duchowa śmierć. Dlatego ja wierzę, że ludzie, którzy się naprawdę nawracają, nawracają się ze łzami. Ja nie wierzę, że można się nawrócić w pląsach i radości, ponieważ nie można sobie zdać sprawy, co zrobił dla nas Jezus z powodu naszych grzechów i z tego się cieszyć. Prawdziwy żal za grzechy powoduje łzy. Jako rodzice sami mamy, instynktownie chcemy, jeśli dziecko przyjdzie do nas, to wolimy, kiedy syn do nas podchodzi i mówi: tato, rozbiłem szybę, przepraszam. Budzi się w nas synu, ja też kiedyś rozbiłem szybę, chodzimy razem, stawimy. A inaczej reagujemy: tato, szybę rozbiłem, 3 w tym tygodniu, ale numer. Może w sobotę jeszcze jedną rozbiję. Raczej nie myślę, że ojciec byłby... Wiecie, kiedy człowiek wyznaje to, co zrobił złego, chce jakby Bóg by on wyznawał to jako grzech. Jako coś, co pokazuje, że jest świadomy tego, co się stało na Golgocie. I dlatego, bo odchodzę od tematu może trochę, ważne jest, by nawracać się pod krzyżem. A nie by nawracać się z powodu tego, że nas ktoś przegadał, że nas ktoś przekonał argumentami, że ktoś nam powiedział, że jak się człowiek nawróci, to będzie bogaty i nie będzie miał problemów. Ale prawdziwe nawrócenie jest wtedy, jak to jest napisane w Ewangelii, że gdy ludzie widzieli Jezusa wiszącego na krzyżu, bili się w piersi i zawracali. To jest to, co się dzieje, kiedy zobaczymy, czym jest Golgota. Człowiek zaczyna walić się w piersi i mówić: moja wina. To moje grzechy. Wracam do skarbu. Bo Jezus mówił o skarbie. Królestwo Boże to skarb. To coś, co odkrywamy i okazuje się, że to jest radość, że warto było przejść przez te łzy pokuty. Warto było odrzucić krzywdę, ból, śmierć. Ponieważ Królestwo Boże to jest skarb. To nie jest rezygnacja wszystkiego i taki ciągły smutek i depresja. I życie z opuszczonymi rękoma. Ale następuje spotkanie z Królestwem Bożym. Człowiek, kiedy je spotka, uradowany odchodzi. Bo teraz nareszcie wie, po co żyje. Ta radość to jest bieg, który się zaczyna. To jest odrzucenie wszystkiego z radością i bieg, by już mieć udział w tym, co nowe. To jest tu, co widzę. Widzę człowieka, który znalazł. Mówi: o nie, żeby ktoś przede mną nie znalazł. Pobieg. Zaczęło się całkowicie inne jego życie. On całkiem inaczej zaczął myśleć. W każdej dziedzinie, gdzie doświadczamy smutku, rozczarowania, odrzucenia, Królestwo Boże przynosi zmianę, staje się skarbem. W każdej dziedzinie, w której wydawało nam się, że coś wiemy, w każdej dziedzinie, w której nie rozumieliśmy życia, albo że się nam wydawało, że rozumiem, wszędzie, Królestwo Boże jest skarbem, bo zmienia wszystko. I kupiec znajduje perłę. Leży i każdy, kogo stać, może ją kupić i odkrywać jej cenność i czystość. Biegnie, aby ją zdobyć, aby się stała dla niego prawdziwą radością. Wiecie, wyobraziłem sobie cenę w Bożym sklepie czy na Bożym stoisku. Kiedy idzie się do jubilera, to gdyby znalazł najcenniejszą perłę i byłoby na niej napisane 100 milionów, sprawa jest jasna. Kto ma 100 milionów, ten może ją kupić. Kto nie ma 100 milionów, ten jej kupić nie może. Ale kiedy znajduje się perłę taką jak Królestwo Boże, w miejscu, gdzie z reguły pisze cena, jest napisane jedno słowo za scenę. Wszystko. I jeśli wchodzisz i masz w kieszeni dwie korony, albo wchodzisz i masz w kieszeni 100 milionów koron, bez względu na to, ile masz, cena jest ciągle taka sama. Wszystko. Nabyć go może bogaty i biedny, ponieważ Boga nie interesuje to, czy ten świat cię nazywa bogatym czy biednym. Bóg mówi, cena tej perły to wszystko. Czy masz malutki domek, pieska i małą emeryturę? Czy masz wielką rezydencję, dwa samochody i wielką sławę? Cena za perłę brzmi wszystko. Wszystko to wszystko. I taka jest cena nabycia tego skarbu, o którym dzisiaj tutaj mówię. Kupiec ją znajduje i biegnie. I przypowieść ta może też być, wiecie, dla nas ostrzeżeniem, bo perła jest jedna, jedyna w swoim rodzaju do tego ukryta. Ktoś powie, co masz na myśli? Mam na myśli, że czas takiej perły przychodzi w naszym życiu i czasami przychodzi i możemy go zmarnować. To jest, ta perła jest jedna, jak moment, kiedy Bóg nam objawia swoją wolę dla naszego życia, szansę dla naszego życia, chwilę łaski, która przemija. Jak często Bóg do nas mówi, oferta Boża jest, stoi. Pamiętam, jak kiedyś jeden brat do mnie zadzwonił i mówi do mnie, mam dla ciebie ofertę, abyś przejął zbór, którego pastorem jestem. Chciałbym, abyś z całą rodziną przeprowadził się do naszej miejscowości i chcę ci oddać całkowicie służbę, którą prowadziłem. Ja mówię, słuchaj, muszę się o to modlić. A on mówi, módl się, bo tak trzeba, ale chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Ta oferta trwa tylko jakiś czas. Ponieważ nie mogę ciągle czekać. Masz tylko pewien moment. Jeden, jedyny moment. I wtedy modliłem się i wiedziałem, że to nie jest moje miejsce. Nie przyjęliśmy tej oferty. Sprawy potoczyły się inaczej dla tego człowieka. Bóg miał swoje drogi dla niego i dla nas. Ale czasami ta perła przypomina mi to, że w Królestwie Bożym są właśnie takie chwile, kiedy coś jest jedno, jedyne. Kiedy dobrze mieć bardzo bliski kontakt z Panem. Na targowisku tego świata znajduje się wiele podróbek i tandet. Na targowisku tego świata rzeczy nazywają się inaczej, niż nazywa je Bóg. To, co Bóg nazywa miłość, świat nazywa miłość. To, co Bóg nazywa radość, świat mówi radość. Bóg mówi bawić się i świat mówi bawić się, ale to mogą być zupełnie różne rzeczy. Cieszyć się, posiadać. Świat ma inne definicje. Wiecie, ludzie biegną i oddają wszystko za cienie. Nabywają cienie, żyją cieniami, okazują się bankrutami. Bóg mówi, mam dla was realny skarb. Jak często w świecie są takie podróbki, na przykład ludzka miłość. Trwa chwilę, wydaje się prawdziwa. Tak, on mnie kocha, ja ją kocham. 3 miesiące później wielkie rozczarowanie i już się nie kochają, już problemy, już pytanie, gdzie jest mój adwokat. Okazuje się, że to, co nazywała się miłość, człowiek mówi, a już jej nie kocham. To znaczy, że nie było miłości. Okazuje się, że to, co miało przynieść tyle radości, przyniosło tylko ból i łzy, ponieważ nie było zbudowane na Bożym fundamencie. Albo nowy samochód. Człowiek przychodzi, pielęgnuje go, czyści, odkurza, mówi, nareszcie mam skarb mojego życia, tego mi nie zabierze nikt, a potem cyk, jedna chwilka i mały Bożek stoi przykryty i rdzewieje. Świat oferuje kredyt i mówi, będziesz bogaty, spełnisz swoje marzenie. Kupisz to, czego naprawdę chcesz, będziesz miał nareszcie majątek i stanowisko. Będziesz kimś i nikt ci już nie powie, że jesteś nikim, będziesz miał przywileje. Potem zbankrutowany i nieszczęśliwy człowiek widzi, że zainwestował swoje życie i wszystko, co w nim cenne, rodzinę, dzieci, dom, wszystko w marność. Kiedy byłem kapelanem więziennym wiele lat temu, Widziałem ludzi, którzy pokazywali mi zdjęcia samochodów, na które mnie nie będzie stać całe życie. Ale w dniu, w którym mi pokazywali te zdjęcia, nie było ich stać na kawałek czekolady i kawę. To my im przynosiliśmy do więzienia słodycze. Ale samochód i majątek były niczym. Najstraszniejszym ich dramatem było to, że z tego więzienia nawet nie mieli już dokąd pójść. Jeden człowiek, pamiętam, wychodził z więzienia. 18 lat przesiedział. Kiedy go zamykali, był Związek Radziecki i na ulicach jeździły Moskwicze. Kiedy wychodził, Związku Radzieckiego nie było, a na ulicach jeździły Volvo, Mercedesy, a Związek Radziecki przeminął, jakby nigdy nie istniał. On wychodził i wprost mówił, muszę chyba kogoś zabić, albo pójdę obrabować sklep, bo ja nie mam dokąd pójść. Widziałem tych ludzi, którzy obracali się za siebie. Litry, morze alkoholu, morze wódki. Wydawało się, że zainwestowali. Wiecie, co z tyłu mieli za sobą? Pustynia. Pustynia bez dzieci, bez żony, bez marzeń, bez wspomnień, bez żadnej rzeczy, której można by się było uchwycić. I dopiero Jezus przynosił sens w ich życie. Znajdowali skarb i stawali się bogaci. To jest, co znaczy znaleźć skarb. Bo, wiecie, świat będzie ciągle mamił. Ja słyszałem o firmie, która w Stanach Zjednoczonych na aukcji próbowała ludziom sprzedawać działki na Marsie. Wiecie, co byli chętni, żeby kupić? Jeszcze nic, gdyby ta firma była właścicielem Marsa. Wtedy bym powiedział, okej, inwestują, może wierzą, że ich prawnukowie kiedyś tam będą mieć dobrą działkę na Marsie. Ale przecież ta firma, nawet właściwie pomyślałem, że ja równie dobrze mógłbym działki na Księżycu sprzedawać i byłbym o tyle lepszy, że mógłbym pokazywać je ludziom. Bliżej by były moje. Ale nie jestem właścicielem Księżyca. Świat nie jest właścicielem tego, co oferuje. Świat oferuje szczęście, ale nie jest właścicielem szczęścia. Diabeł oferował Jezusowi władzę, ale nie jest jej właścicielem, jest jej złodziejem. Tylko przez jakiś czas jest księciem tego świata, który potem i tak będzie musiał ustąpić. Wracamy do naszego tekstu. Czy każdy, kto zainwestuje w Królestwo Boże, otrzymał od Jezusa obietnicę, że pomnoży mu się sióstr, braci i domów. I oglądam to cały czas w mojej służbie. I myślę, że Jezus chciał pokazać, że z każdej strony społeczność w Królestwie Niebieskim wynika całkowitej rezygnacji, żeby całkowicie je posiąść. Zaczyna brzmi wszystko, ale dostaje się wszystko. Zaczyna brzmi wszystko, ale dostaje się wieczność. Rezygnacji? Ale rezygnacji z czego wymaga ta cena? Oddania czego? Jak powiem, że wszystkiego to brzmi bardzo religijnie i jestem wtedy taki trochę, wiecie, tak się fajnie z kazalnicy mówi, wiecie, wszystko trzeba oddać dla Królestwa Bożego, a my wszyscy, no tak, wszystko trzeba oddać. Ale tak naprawdę nie zastanawiamy się nad tym, co mówimy. Co w związku z tym, że dzisiaj mówimy amen na to, że Królestwo Boże, że ta perła, że ten skarb powoduje, że wszystko trzeba sprzedać, by ją jedną nabyć. Że owszem, to jest przenośnie, ale my wiemy, że chodzi o Królestwo Boże, że chodzi o naszą duchową realność. No ale co w związku z tym? Rezygnacji? Oddania wszystkiego? Rezygnacji z nieuczciwej czego? Przyjaźni? Podwójnego życia? Chodzenia dwoma drogami? Wiecie, odkrywam, że czasami Bóg czekał latami, aż niektórzy z nas się poddają. Bóg jest taki cierpliwy dla mnie. Niektóre rzeczy, które oddawałem Panu w moim życiu, odkrywałem, że już dawno mi o tym mówił, ale ja bardzo długo nie rozumiałem, jaki człowiek jest śmieszny, ma się za mądrego, a im więcej lat mija, tym bardziej widzi, że wcale taki mądry nie jest. Są dwie fundamentalne prawdy dotyczące społeczności z Bogiem. Chrystus oddał się całkowicie. Jezus poszedł na całość. Oddał dla nas wszystko. Zobaczcie na to zdjęcie z filmu Jezus. Zrobił na mnie ten film potężne wrażenie. Nie z filmu Jezus, przepraszam. Pasja. Z filmu Pasja. Pomyślałem sobie, Jezus poszedł na całość. Biblia to mówi ładniej takimi słowami. Umiłował swoich aż do końca. Czyli koniec. Nie było niczego więcej, jak mógłby nas ukochać. Nie było niczego więcej, jak Bóg by mógł nam wyznać miłość. I teraz ta moja myśl, którą chcę się z wami podzielić. Powiedziałem, są dwie fundamentalne prawdy dotyczące społeczności z Bogiem. Chrystus oddał się całkowicie i my mamy oddać się całkowicie. Gdyby Jezus nie umiłował nas aż do końca, nie byłoby zbawienia. I jeśli my oglądamy się tęsknie wstecz, nasze zbawienie jest czymś teoretycznym. Wiecie, nikt z nas nie zgodzi się na taką relację, taki związek, kiedy ja na przykład, nie wiem, powiem do żony czy do przyjaciela nawet, że słuchaj, idziemy na całość w naszej przyjaźni, a całość będzie polegała na tym, że ty dajesz wszystko, a ja 10%. To nie jest całość. To jest oszustwo. To jest tak, jakbym powiedział mojej żonie, ty będziesz całkowicie moja, a ja będę twój tak na 5%. To jest oszukiwanie. Jezus umiłował nas aż do końca. Jezus mówi, byśmy Jego umiłowali aż do końca. Miłość za miłość. Przyjaźń za przyjaźń. Oddanie za oddanie. Kiedy Pan mówi, ja już dałem wszystko, teraz czekam na Ciebie, to myślę, że najbardziej odpowiednim, co wielu z nas może powiedzieć, Panie, naucz mnie, jak Ci oddać wszystko, bo ja nawet gotowy nie jestem na to, ja nawet nie wiem, o co chodzi. Panie, jestem tak małego poznania, że nawet nie wiem, jak to mam zrobić. Perła i skarb symbolizują coś całkowicie bezcennego, coś, co kosztuje wszystko, nie jest jakąś taniochą, nie jest czymś prawie że darmowym, kosztuje wszystko. I jedną z tych przypowieści można właśnie odnieść do Pana Jezusa. On nie tylko tak głosił, ale on tak żył. To on znalazł skarb. Opowiem wam o skarbie, który znalazł Jezus. Syn Boży odnalazł skarb i postanowił odkupić całą ziemię i każdego człowieka tak naprawdę tylko po to, aby kupić jedną małą perłę. Syn Boży Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za grzechy całego świata, aby kupić swój Kościół. To Kościół zobaczył w ludziach. To Kościół był Bożym planem od wieków. Jezus spojrzał na świat i zobaczył Kościół. Jeżeli szlibyście dzisiaj po świecie, czy znaleźlibyście jednego człowieka na tym świecie, za którego Jezus nie umarł? A czy wszyscy, których spotkacie, będą w Królestwie Bożym? Bo Jezus kupił całość, ale kupił tylko dla drogocennej perły, którą jest Kościół. To ta perła jest Jego celem. Możemy przez Jego łaskę stać się częścią tej perły. To jest pierwsza moja myśl o skarbie. Jezus kupił wszystko, aby mieć swój drogocenny Kościół. Dla Jezusa wartość ma tylko Kościół. Kiedy Jezus przyjdzie, nie przyjdzie, aby zabrać jakąś wielką firmę, korporację, wielki biznes, ale przyjdzie, aby zabrać Kościół. Sprzedał wszystko bez reszty, kupując całą ziemię. Nie dla ziemi, ale dla skarbu. I kiedy do mnie doszło, pomyślałem sobie, jak śmiesznie brzmi diabelska propozycja wydzierżawienia mu ziemi do rządzenia za to, żeby oddał mu pokłon. Dobrze, że mu Jezus powiedział, idź precz. Też chcę się uczyć tak mówić. Ponieważ na koniec diabeł okaże się wielkim, bezdomnym wszechświata, ale dla niego też Bóg ma miejsce, gdzie zostanie wrzucony na wieki. On kupił wszystko. Jezus umarł na krzyżu za cały świat i kupił cały świat. Ale nie cały świat był celem, ale to, po co przyjdzie Jego Kościół. Chcę, byście to zrozumieli. Bo gdy przyjdzie, tylko Kościół Go będzie interesował. Nikt już nie musi żyć według zasad starego gospodarza szatana. Kiedy jesteś dzieckiem Bożym, Jezus Cię kupił. Jesteś Jego własnością. Jesteś całkowicie należący do Niego. Diabeł może próbować oszukiwać człowieka, że ma jakieś prawa do twojego życia, ale chcę ci powiedzieć, jeśli jesteś na nowo narodzony dzieckiem Bożym, 100% prawo do twojego życia ma Syn Boży Jezus Chrystus. Diabeł nie ma żadnego kawałka podłogi w twoim domu, chyba że sam go dasz. I jeszcze jeden szczegół mnie uderza. Który człowiek, skarb, który ten człowiek, co zrobił? Znalazł. I co z nim zrobił? Ukrył. Myślałem sobie, jak to? Znalazł go i go ukrył? Tak zacząłem sobie o tym myśleć. Myśli sobie, znalazł skarb, a potem go ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. On to znalazł i ukrył. To było coś w ciszy, w tajemnicy. Lecz po zakupie ludzie zobaczyli zmianę w życiu nowego właściciela. Powiem to bardziej prosto. Gdy się nawróciłem, moje pierwsze modlitwy, moja pierwsza relacja z Bogiem była taka właśnie w ukryciu. Znalazłem skarb, ale to było takie wszystko ukryte. Wiecie, pierwszy dzień po nawróceniu nie wpadłem do pracy, nie powiedziałem, ludzie, słuchajcie. To przyszło, ale chwilę potem. Kiedy już ta pierwsza miłość wybuchła, ale najpierw znalazłem skarb. I pierwsze, co poczułem, to, co wyznałem Jezusowi na kolanach w moim pokoju. Nawracałem się 2:14 w nocy i powiedziałem, nie mam nic. Ja nie znałem wtedy tej pieśni, nie mam nic, co bym mógł Tobie, Panie, dać. Co bym mógł Ci, Panie, dać. Ale dokładnie tak się modliłem, Panie, nie mam nic, co mogę Tobie dać. Jest taka stara, wspaniała pieśń, puste ręce przynoszę przed Twój tron. I to jest dokładnie to, z czym przyszedłem. To się po cichu odbywało. I powoli ludzie, znajomi i wszyscy zaczęli zauważać, że znalazłem coś, czego wcześniej nie miałem. Różnie reagowali. Jedni mówili, no Mirek zawsze był taki trochę inny, no pewnie znowu coś nowego znalazł, przejdzie mu. Miałem trochę zawsze opinię takiej osoby ekscentrycznej, że powiem delikatnie. Wiecie, po prostu lubiłem zrobić coś inaczej niż inni. Robiliśmy z kolegami różne doświadczenia i patrzyliśmy, jak reagują ludzie. I ludzie myśleli, no pewnie kolejne jego. Gdzie na przykład kiedyś ubrałem kurtkę mojej mamy, damską kurtkę. I poszedłem w niej do pracy. Byłem ciekawy, czy ktoś zauważy. Wiecie, że prawie nikt nie zauważył. Ludzie pędzili gdzieś na oślep. I ludzie myśleli, pewnie coś takiego znowu robi. Pamiętam, moja babcia mówiła, no może mu przejdzie. Pamiętam, sąsiadka to najlepiej powiedziała. Wcześniej byłeś fajny chłop, ale teraz to już tragedia z tą religią. Ale ludzie zobaczyli jedno, że ja coś nabyłem, coś mam, jakiś skarb, coś kieruje moim życiem, coś się zmienia w moim życiu. W ukryciu, ale i tak wszyscy zobaczyli, kiedy to kupiłem. Niedługo w pracy i pośród przyjaciół udało się ukryć. Widzieli jedną ważną rzecz, która wynika z tej przypowieści. Gdy znajdziesz nowe życie, to wiele trzeba stracić, sprzedać. I ludzie widzą, że nie masz już nic innego. Bardzo szybko koledzy zobaczyli, że to, co kiedyś się dało ze mną zrobić, już się nie da ze mną zrobić, ponieważ już nie mam tamtych możliwości. Że dla Królestwa Bożego jestem gotowy tracić. Owszem, wiele błędów w życiu popełniłem jako chrześcijanin, ale to już jest inna historia. Królestwo Boże posiadłem z łaski Bożej, oddając swoje stare życie bez żalu za to, co przyniósł moje życie Bóg. Ludzie mówili, byłeś taki fajny chłop. Gdzie masz tam to wszystko? Tylko nowy skarb, który teraz jest twój i nikt ci go nie zabierze. Teraz go masz, pozostało tylko żyć. Zaraz potem Pan Jezus opowiada jeszcze jedną przypowieść o Królestwie Bożym. Chciałbym, byście to zrozumieli. Królestwo Boże kosztuje wszystko. Kiedy je nabywasz, nabywasz w ciszy, na kolanach, odkrywając Golgotę, odkrywając jej moc. To zmienia. Ludzie widzą, że posiadłeś coś innego. I zaraz po tym Pan Jezus przechodzi do dalszej przypowieści. Królestwo niebios podobne jest do zapuszczonej w morze i zgarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Do sieci zapuszczonej w morze i zgarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Co to znaczy? Jezus często przechadzał się po brzegu i widział ludzi w pracy. Mówił o siewcy, mówił o rolniku i tak dalej, ale widział też nad Morzem Galilejskim rybaków. I wiecie, co rybacy żydowscy robili? Kiedy wyciągnęli na brzeg sieci, to dzielili ryby. Dzielili ryby na czyste, to były ryby, które miały łuski. I po łuskach, przede wszystkim i po innych cechach, uczyli ich tego rabini, poznawał, że ryba należy do czystych i wkładali ją jako tą, którą można zjeść. I dzielili ryby na nieczyste, to były te, które nie miały łuski i te ryby nie nadawały się dla pobożnego człowieka do zjedzenia. Dla nich to było bardzo, bardzo ważne. Dlaczego tak robili? Czy po prostu to był taki wymysł? Nie. To było dla nich przykazanie Słowa Bożego. Znajdujemy w trzeciej Księdze Mojżeszowej w 11 rozdziale. Z tego wszystkiego, co żyje w wodzie, możecie jeść. Wszystko, co żyje w wodzie, w morzach i w rzekach, ma płetwy i łuski, jeść możecie. Jeśli ma płetwy i ma łuski, to co? Możecie jeść. Wszystko zaś, co nie ma płetw i łusek w morzach i w rzekach, wszystko to, co się roi w wodzie, wszystkie istoty żywe, które są w wodzie, będą dla was obrzydliwością. I dlatego węgorza, ślimaka, jakiegoś innego robala czy krewetkę, oni mówili dziękuję. Nie jedli, dla nich to było nieczyste. I pozostaną dla was obrzydliwością. Mięsa ich jeść nie będziecie i będziecie się brzydzić ich padliną. Wszystko w wodzie, co nie ma płetw i łusek, będzie dla was obrzydliwością. Zobaczcie, aż 3 razy powtórzone. Teraz coś wam powiem. Morze w Biblii często jest obrazem ludzkości. Jest praobrazem ludzkości. Pamiętacie starotestamentową księgę Apokalipsy? Która to jest księga? Kto z was wie? Nie? Księga Daniela. To jest to, czym w Nowym Testamencie jest Apokalipsa Jana, objawienie. Tym Starym Testamencie jest Księga Daniela. Bestie wychodziły z morza. Morze reprezentuje ludzkość, cywilizację. Tymi bestiami były imperia. Asyria, Medopersja, Babilon, Rzym. Giganci, którzy rządzili światem, wychodzili z morza. Morze się burzyło. Burzy się morze, burzą się narody. Morze jest w Biblii często symbolem ludzkości. Ewangelia będzie głoszona wszelkiemu stworzeniu, zanim nadejdzie koniec. I słowo mówi nam, że połów zakończy się, kiedy sieć, że połów zakończy się, kiedy sieć jest pełna, kiedy wyłapano wszystkie ryby. I wiecie, przede wszystkim, gdyby chodziło tylko o ryby, to byłaby to przypowieść nierealna i nie do zrozumienia dla ludzi tamtych czasów, ale oni wiedzieli. Połów kończy się, gdy sieć jest pełna. Gdy wypełni się czas łaski, zakończy się czas działania Bożej łaski i Ewangelii i przyjdzie zupełnie inny okres czasu. Myślę, że sieć symbolizuje Kościół. Kościół jest jak sieć. Dobry Kościół jest jak sieć. Zgarnia wszystko. Ale Duch Święty z tego potrafi powybierać. Bo my nie potrafimy, ale On się zna na tym, co wpadło w sieć. On wie, gdzie i jak z tym postąpić. Połów kończy się, gdy sieć jest pełna i pewnego dnia ostatni człowiek zostanie zdobyty dla Ewangelii. Sieć zostanie wyciągnięta na brzeg i sąd rozpocznie się od sieci, od domu Bożego. Myślę, że sieć symbolizuje Kościół, jego działanie, tą Ewangelię, która idzie przez świat w mocy Ducha. Do Piotra Jezus powiedział, od tej pory ludzi łowić będziesz. Kościół to jest ta sieć. Bóg nie chce opowiadać kolejnej ciekawej historii jedynie dla naszej przyjemności. Dokładnie to podkreśla każdą przypowieść. Nie liczy się to, czy słyszysz, ale jak odpowiesz na to, co słyszysz? Usłyszeliście mnie teraz? Wiecie, kiedy mówimy do naszych dzieci, jest taka różnica, że niektóre dzieci słyszą, a niektóre dzieci słuchają. I rodzice wiedzą, czym to się różni. Najczęściej dzieci wszystko słyszą, ale nie wszystko słuchają. I dokładnie tak jest z nami, kiedy Bóg do nas mówi. Często słyszymy, ale nie słuchamy. I chodzi o to, że nie czy my znamy tą przypowieść, nie czy my znamy Słowo Boże, ale czy jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu. Żebyśmy słyszeli. Żyjemy w czasach, kiedy zło chce się nazywać dobrem, dobro złem. Dobro jest dzisiaj ośmieszane, nazywane głupotą. Diabeł najchętniej by ci powiedział tak, wiesz co, a bądź sobie jaką rybką chcesz, Bóg wszystkie rybki kocha. A Bóg mówi, że nie wszystkie rybki będą wybrane. Bóg nigdzie nie mówi, że nie kocha wszystkich rybek, tylko mówi, że je wybierze. I teraz ktoś powie, no dobrze, ale czy to jest wina ryby, jaką jest rybą? Czy nieczysta ryba może się zmienić w czystą rybę? Dokładnie tu jest prawda Ewangelii. A czy grzesznik może się zmienić w niegrzesznika? Żeby węgorz zamienił się w czystą rybę, w taką, jak tu widzieliście, to potrzebny by był co? Cud. A żeby się człowiek nawrócił, potrzebny jest cud. Żeby się grzesznik zamienił w świętego. To nie jest tak, że któregoś dnia szedł, zobaczył kościół na wzgórzu i... Święty jestem teraz. To tak się nie dzieje. To nie z naszych wysiłków. To jest cud, który się odbywa w czasie pokuty. Kiedy się modlimy i prosimy, Boże, przyjdź w moje życie. Boże, weź moje życie. Musicie się narodzić na nowo. Co się narodziło z ciała jest ciałem, ale co się narodzi z ducha, to jest to, o czym tutaj Jezus mówił, to jest Boży cud. Sama z siebie, jak mówię, ryba nie może nic zmienić, taki człowiek. Każdy nasz zabieg byłby tylko udawaniem, ponieważ sami z siebie tego nie możemy. Owszem, dziś żyjemy w czasach, kiedy się kobiety przerabiają na mężczyzn, mężczyźni na kobiety. I już nawet widziałem w telewizji program o ludziach, co się na zwierzęta przerabiają przez pomocy operacji plastycznych. Ale tym, czym się jest, tym się pozostaje. Oszukać można ludzi, ale nie można oszukać Boga. Każdy z nasz zabieg jest tylko udawaniem. Wszystko pomieszane, zagmatwane, czeka, aż Bóg tak naprawdę to rozdzieli i sprawiedliwie wypełni. A wypełni się wszystko, co jest napisane w tym słowie. Biblia nam mówi o tym wielkim dniu, który nadchodzi w taki sposób. Lecz Pan, posłuchajcie, Izajasz, 5 rozdział. Lecz Pan zastępów będzie wywyższony przez sąd, a święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość. Widzicie, co wywyższy Boga jeszcze? Co rzeczy ten świat nie lubi mówić dzisiaj. A tu pisze Izajasz, że Bóg będzie wywyższony przez to, przez sąd. I paść się będą owce na własnym wygonie, a kozły żywić się na pustkowiu bogatych. Biada tym, którzy ściągają winę sznurami nieprawości, a grzech jakby powrozami wozów. Którzy mówią, niech przynagli, niech przyspieszy swoje dzieło, abyśmy widzieli, niech wnet się spełni zamysł świętego izraelskiego, abyśmy go poznali. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. A dokładnie to dzisiaj czyni ten świat. Dokładnie to, co tu jest napisane, możecie usłyszeć w każdych wiadomościach. W większości programów rozrywkowych, kiedy idę do Tesco, jest cała ściana kolorowych magazynów w Polsce i w Czechach z życia gwiazd. W Polsce jest ponad 100 kolorowych tytułów gazet opisujących życie gwiazd. Któregoś dnia, kiedy na to patrzyłem, to mnie tak oświeciło, że ci ludzie, wiecie, bo o czym tam pisze? A nie pisze o niczym dobrym. Z kim spała, z kim nie spała, z kim będzie spała, z kim już nie będzie spał i tak dalej. Pomyślałem sobie, oni grzeszą tyle w ciągu tygodnia, że 100 magazynów się tym może wyżywić. A jeszcze nie wszystko wiemy. I dobro nazywane tam jest złem, a zło dobrem. Kiedy ktoś ma właściwe poglądy, jest ośmieszany jako półgłówek, jako ktoś zacofany, delikatnie mówiąc. Powoli czas dla mnie zbliża się do końca. Na koniec w wersecie 51 Jezus pyta ich, czy zrozumieli to, co im powiedział. I odnajdujemy tutaj to, że dla Jezusa to było ważne, czy rozumiemy to, co mówi. Zobaczcie, Jezus o to pyta. Czyli dla Boga jest ważne, czy zrozumieliśmy. Musimy uczyć się szukać, biegać, zgłębiać Ewangelię jako Boże przesłanie, bo Bóg chce, byśmy je rozumieli. I Bóg mówi tutaj o czymś bardzo ważnym na koniec, chcę wam powiedzieć jeszcze. Kolejna ważna duchowa lekcja. Jeśli wiele zapomnicie, chciałbym, byście zapamiętali to, o czym powiem teraz. Do każdego, Mateusza 13:19. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu, to jest ten, kto jest posiany na drogę. I ja nie chcę teraz rozpatrywać tej przypowieści, chcę zwrócić waszą uwagę na coś innego. Do każdego, kto co robi? Słucha. Bo my wszyscy słuchamy. Można słuchać i być człowiekiem zgubionym. Zobaczcie, można słuchać. Na szerokiej drodze wielu ludzi słyszy Ewangelię, przytakują, słuchają, ale tydzień później żyją, jakby nigdy nie słyszeli. Mówisz im w niedzielę, wybacz swojemu wrogowi, a on 2 tygodnie później mówi, nie popuszczę. Mówisz, pojednaj się ze swoim bliźnim, niech on przyjdzie pierwszy. Ale w niedzielę amenują jak, nie wiem. Mówi się ludziom, nam się mówi, mi się mówi, tobie się mówi. Wszyscy ten błąd popełniamy, słuchamy. Ale nie chcemy rozumieć. A nie rozumiemy, bo nie chcemy myśleć. Nie chcemy uczynić Słowa Bożego naszym rozmyślaniem. Słyszymy, ale nie chcemy rozumieć. I 2 tygodnie później dokładnie to, co czytaliśmy, dokładnie odwrotnie robimy. To jest coś bardzo ważnego, co wam tu pokazuję. Widzimy kolejny werset Mateusza 13:23. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha. Znowu, słucha słowa czy nie słucha? Słucha, ale tym razem co robi? Rozumie. I tylko to rozumie, bo jeden i drugi słuchali czy nie słuchali? Czyli tu się nie różnili, w słuchaniu się nie różnili. Zgadza się czy nie? Ten słuchał i ten słuchał. Ten nie rozumiał, ten rozumiał. A więc tu jest różnica tego, jak będzie wyglądać twoje życie. Jeśli teraz słuchasz i zechcesz zrozumieć, co Bóg mówi, to przyniesiesz owoc. Ten wydaje owoc. I to mnie oświeciło, dlaczego po tylu latach chrześcijaństwa tak mało się zmieniłem. Czemu często, nawet będąc pastorem, muszę czasem powiedzieć mojej żonie, przepraszam, nie powinienem był tego zrobić, powiedzieć. Muszę przepraszać czasem moje dzieci, powiedzieć, słuchajcie, nie miałem racji. Ponieważ słucham, ale nie chcę rozumieć. Ponieważ słuchałem, ale nie zrozumiałem. Gdybym słuchał i rozumiał, rozmyślał i żył tym i zachował to w swoim sercu, przyniósłbym owoc. 100-krotny, 60-krotny, 30-krotny, ale owoc. Słuchają jeden i drugi. Ale w 19 wersecie różnica jest taka, że on nie rozumie. A w 20 taka, że rozumie. Możemy wiele wiedzieć o Słowie Bożym. Możemy wiele usłyszeć. Ale Bóg chce, byśmy to zrozumieli. A zrozumieć znaczy przyjąć do życia. I tak dziś wszystko trwa. Świat się stacza. A Kościół oczekuje Pana Jezusa. Ja myślę, że coraz tęskniej oczekuje Pana Jezusa. I tak to wszystko trwa i musimy zająć miejsce po jednej z dwóch stron. Albo za skarb dajemy wszystko, albo o skarbie zapominamy. Albo jesteśmy w koszyku z rybami czystymi, albo z nieczystymi. Albo słuchamy i nie rozumiemy, albo słuchamy i rozumiemy. Musimy zająć miejsce po jednej z dwóch coraz bardziej widocznych stron. Chociaż diabeł próbuje ciągle powiedzieć, że to to samo. Boże Słowo nie pozostawia nam jednak żadnej wątpliwości. Biblia mówi, jak będzie wyglądała stan duchowy świata przed samym końcem, przed samym przyjściem Pana Jezusa. Wiecie, co Biblia mówi o naszym postępowaniu i o duchowym oczekiwaniu świata na to, że przyjdzie Jezus? Objawienie 22. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. I tak dzisiaj trwa polityka, zbrojenia, kryzysy. Świat umiera. Kiedy patrzyłem ostatnio, jak świat strasznie jest zniszczony przez człowieka, pokazywali już nawet zwierzęta, wyją z rozpaczy, bo nie mają się gdzie podziać. Pomyślałem sobie, całe stworzenie wespół oczekuje już objawienia się Synów Bożych. Już nawet drzewa i zwierzęta wołają, żeby wrócił. I przyjdzie. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. A ten uczynek, który możemy zrobić, to jest powiedzieć: Jezu, idę za Tobą. Albo: Jezu, ja wiem lepiej, jak chcę żyć. Jezu, chcę być tą rybą w koszu z czystymi albo z brudnymi. Chcę nabyć skarb i jestem gotowy zapłacić Twoją cenę. Wszystko. Bo wszystko będzie przesiane. Wszystko będzie oddzielone. Tak mówi nam przypowieść o rybach i wiele innych. I kończę taką wielką Bożą prawdą. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. To macie jeden kosz. I wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To są chyba najbardziej wyśmiane przez świat wersety. I drugi kosz opisuje nam werset 43. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. A więc mówiłem dzisiaj, że podobne jest Królestwo Niebios do spotkania z naszym Ojcem. Pewnego dnia nasza wędrówka dojdzie do końca. I wiem jedno, kiedy Go spotkam, to pierwszą rzecz, jaką mogę powiedzieć Jezusowi, kiedy Go spotkam, to mu mogę powiedzieć, sam bym nigdy nie doszedł. Sam bym nigdy nie dał rady. Gdyby to ode mnie zależało, pogubiłbym się wiele lat temu. Gdyby to było w moich siłach, to ja wiem, że już bym nie żył. Ile Tyś mi życia uratował. Ile Tyś mi dobra okazał i cierpliwości, Panie. Ja myślę, że kiedy dopiero zobaczymy, jaka jest prawda o nas, to będziemy wiedzieć, jak wielki skarb dziś znaleźliśmy, że Królestwo Boże mamy. Powstańmy do modlitwy i podziękujmy Panu za nie. Amen.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.